Na podcast zaprasza firma doradcza EY.
Gdzie by tu przyciąć wydatki? Gdy inflacja nie odpuszcza, wielu z nas zastanawiało się, na co właściwie wydajemy pieniądze i czy wszystko, z czego dziś korzystamy, jest nam naprawdę potrzebne. Z czego jesteśmy gotowi zrezygnować w pierwszej kolejności? Badania pokazują, że poszukiwanie oszczędności zaczniemy od rozrywki, kultury i rekreacji. Rosnące ceny zmieniają nasz styl życia. Jak bardzo? Przekonajmy się. Mam pytanie. Tomasz Setta. Zapraszam. Wysoka inflacja, która pustoszy nasze portfele, zbiega się z problemami branży rozrywkowej, w tym największych platform streamingowych. Netflix zanotował w tym roku pierwszy raz w historii spadek liczby użytkowników i choć minął już dołek, to wciąż szuka sposobów na to, jak przekonać nas, użytkowników, do nieskreślania go z listy wydatków, na przykład obniżając cenę. W kilkunastu krajach na świecie Netflix wprowadza właśnie abonament z reklamami i łamie w ten sposób obietnicę złożoną na początku działalności, że będzie dla nas, użytkowników, przyjaznym miejscem. Subskrypcja z reklamami ma być mniej więcej o połowę tańsza, ale w jej ramach na przykład nie będzie można ściągać filmów. I to nie jedyna rewolucyjna zmiana, którą planuje Netflix. Inna to koniec z dzieleniem się kontem z wieloma osobami. Ale to dopiero za jakiś czas. Z jakimi jeszcze problemami mierzy się dziś gigant domowej rozrywki, a może to początek jego końca? I co to oznacza dla miłośników spędzania czasu przed ekranem? Pytam o to Dariusza Ćwiklaka z tygodnika Newsweek. Razem ze mną jest Dariusz Ćwiklak, tygodnik Newsweek. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
Umówiliśmy się na rozmowę o biznesowych planach Netflixa i o kondycji tej platformy w świecie dookoła szalejącej nam inflacji, ale zacznijmy od czegoś bardziej przyziemnego. Co cię pochłonęło ostatnio na Netflixie, jeśli cokolwiek?
No i to jest właśnie trudne pytanie, którego się obawiałem. Najbardziej pochłonęło mnie ostatnio już kilka razy przeglądanie tego, co jest w Netflixie. Nie oglądanie, tylko przeglądanie.
Czyli brak decyzji.
Brak decyzji. Jest za dużo. Znaczy, oczywiście nie jestem typowym widzem, mam bardzo mało czasu i tak trochę od wielkiego dzwonu, ale lubię sobie od czasu do czasu wejść, czy to na Netflixa, czy na HBO, czy na Disneya i zobaczyć, co jest nowego i czy coś mnie wciągnie. I bardzo często się to kończy tym, że po kilkunastu minutach, nawet czasami pół godziny, a raz mi się zdarzyło nawet godzinę, przeglądać wszystko to, co jest w tych serwisach i nie znalazłem nic takiego, co chciałbym od razu kliknąć i oglądać.
Też się często na tym łapię i mam wrażenie, że osoby, które teraz nas słuchają, mają chyba podobne odczucia, chociaż no, ja ostatnio za jednym zamachem obejrzałem Obserwatora, czyli taki thriller z elementami horroru oparty na faktach. No i właśnie, pojawia się tu pytanie, czy Netflix twoim zdaniem też przeżywa teraz swego rodzaju horror?
Horror przeżywał chyba bardziej 3 miesiące temu mniej więcej, kiedy pojawiły się pierwsze informacje, znaczy pierwsza informacja o tym, że Netflixowi zaczęło spadać liczba subskrybentów.
I pierwszy raz tak naprawdę od momentu powstania tej platformy.
Tak, od momentu powstania, bo ten rozwój był bardzo szybki. W 2016 roku, kiedy weszli na cały globalny rynek, no to był taki skokowy rozwój. I potem cały czas przybywało. Potem mieli szczęście, bo przyszła pandemia i mieliśmy trochę więcej czasu na pochłanianie rozrywki, zwłaszcza tej dostępnej właśnie w taki zdalny sposób. No i w pewnym momencie ten mechanizm się zaciął, ale to, że się zatnie, to jakby wszyscy mieli tę świadomość, ale przyszło. Przyszła taka chwila właśnie w drugim kwartale tego roku i ten spadek nie był jakiś duży, bo tam było około miliona chyba osób, czy coś takiego, na 220, więc to umówmy się, że to nie jest jakiś drastyczny spadek.
Ale to wystarczyło, żeby inwestorzy spojrzeli i pomyśleli,
no to była panika wtedy.
Co
akcje,
dalej?
Akcje Netflixa bardzo, bardzo mocno spadły. Zresztą oni ostrzegali, że kolejne kwartały też mogą być trudne, ale jak patrzyłem teraz nawet przed naszą rozmową, to znowu chyba 3 miliony wzrosło, więc sytuacja trochę wróciła do normy, ale widać, że w Netflixie się bardzo mocno tym przejęli i zaczęli wprowadzać plan, zapowiadać już wcześniej, a teraz już wprowadzać plany takie naprawcze, mianowicie trochę niższe plany taryfowe, żeby nie odstraszać części klientów, którzy, tak jak wspomniałeś na początku inflacji, będą musieli pewnie coś ciąć i wydatki na kulturę zwykle są na samym początku listy, bo one są w niektórych krajach pewnie najmniej niezbędne. Ale poza tym zaczęli też ogarniać sprawę, no bo do tej pory było tak, że jak miałeś konto w Netflixie, to w zasadzie jak udostępniłeś hasło, mogłeś pozakładać ileś profili w ramach tego jednego konta i obsłużyć całą rodzinę znajomych i w zasadzie nikt się tego nie czepiał.
Chociaż jest to wbrew regulaminowi i wszyscy doskonale wiedzą, że to jest wbrew
jest to, tak, wbrew regulaminowi, ale jakoś nikt się tego nie czepiał. Natomiast rzeczywiście okazało się, że ten rozdźwięk między liczbą subskrybentów, czyli te 220 milionów, a liczbą rzeczywistych użytkowników zrobił się bardzo duży, no i gdzieś tam księgowym w Netflixie te cyferki się mocniej zaświeciły, że jednak można by jakoś zacząć to monetyzować bardziej.
To po kolei, bo pojawiły się w naszej rozmowie plany naprawcze i o tych rozwiązaniach, które ma z tyłu głowy Netflix, czy nawet nie z tyłu głowy, bo to już powoli
to już
zaczyna...
już jest wprowadzane.
...dziać. To skupmy się na początku, na tych problemach, tych największych bolączkach, które dzisiaj ta platforma ma. Powiedzieliśmy na samym początku, że jednym z tych problemów jest przebogata biblioteka, jeśli chodzi o dostępne tytuły, taka klęska urodzaju, czyli wchodzimy, przewijamy i w sumie zniechęceni wychodzimy stamtąd, zamykamy po jakimś czasie aplikację, bo dochodzimy do wniosku, że nie potrafimy znaleźć tego, co nas interesuje, albo po prostu tamtych treści nie ma, albo gdzieś są, ale jakoś trudno jest do nich dotrzeć. To współdzielenie kont, czyli bardzo znana sprawa, którą do tej pory platforma się nie zajmowała, teraz chce się wsiąść za to na poważnie, czy coś jeszcze?
No i kwestia ceny, bo weszło, o ile kiedyś Netflix w zasadzie nie miał większej konkurencji, to w tej chwili bardzo szybko doszusował do tego poziomu ponad 100 milionów abonentów, doszusował Disney, jest HBO Max, które też całkiem nieźle sobie radzi, to jest poziom chyba 70 kilku milionów. No i cała rzesza jeszcze trochę pomniejszych, ale jednak gdzieś tam zgarniających duże części rynku serwisów. No bo od czasu pandemii zwłaszcza wszyscy sobie zdali sprawę, że ta droga dystrybucji, czyli nie tylko kinowa, ale właśnie streaming wprost do naszych komórek, telewizorów, to jest przyszłość dystrybucji. Tak naprawdę podejrzewam, że w jakiejś tam... nie wiem, jak odległej przyszłości, ale w jakiejś niezbyt pewnie odległej przyszłości będzie tak, że do kina się będzie chodzić raczej na takie naprawdę duże blockbustery typu Marvel, typu Gwiezdne Wojny, typu coś tam.
Czyli coś, o czym myślimy, że musimy to zobaczyć
coś, co będzie źle wyglądało po prostu na małym ekranie i naprawdę no, mam kilka takich rodzajów filmów, które bardzo chcę zobaczyć. Jeżeli chcę zobaczyć w kinie, to na bardzo dużym ekranie, dlatego że wtedy jest trochę inny odbiór. Poza tym to jest też taki... No, w domu zawsze umówmy się, jak siedzimy przed telewizorem, oglądamy, czasem coś nam przeszkadza, zawsze łatwo jest to zatrzymać. Wyjście do kina to jest jednak wyjście do kina. Jesteśmy pochłonięci tylko tą czynnością.
I te blockbustery, o których mówisz, to często są też produkcje IMAX-owe, czyli takie, które można w Polsce tylko w kilku miejscach zobaczyć, ale one też są do obejrzenia tylko w tych warunkach kinowych. Tego się nie da.
Tak, na dużym ekranie rzeczywiście dobrze wygląda, ale to jest jakiś ograniczona część repertuaru filmowego. Wiele filmów, które wchodziły do tej pory na ekrany, można spokojnie zobaczyć na naszych coraz większych telewizorach albo wręcz, nie wiem, w autobusie, w drodze do pracy na ekranie naszego telefonu czy tabletu. I to w niczym nie przeszkadza. Rośnie całe pokolenie, które w ten sposób konsumuje rozrywkę. Mhm.
Czyli mamy do tego jeszcze wszystkiego konkurencję, a ten algorytm, który miałby nam podpowiadać, co oglądać, on się sprawdza czy nie działa? No bo powiedzieliśmy, że na początku powiedzieliśmy, że no nie zawsze podpowiada nam coś, co chcielibyśmy obejrzeć. Więc pytanie, czy algorytm też nie jest tutaj problemem?
To ten algorytm się chyba uczy, miejmy nadzieję, że się uczy, znaczy przynajmniej Netflix tak to sprzedaje, jak kiedyś rozmawiałem ze specjalistami z Netflixa, oni tłumaczyli, że każdy użytkownik i każdy film jest poszatkowany na takie podkategorie i tych kategorii jest naprawdę dużo, bo około 2000. I z tych drobnych klocków algorytm składa sobie to, co nam najbardziej może pasować. Pytanie trochę takie filozoficzne jest takie, czy ten algorytm cały czas podpowiada nam to, co już widzieliśmy i na tej podstawie tylko podejmuje te decyzje, czyli jeżeli zobaczyliśmy film sensacyjny albo komedię romantyczną, to nam zawsze będzie podpowiadał coś takiego, czy jest trochę mądrzej skonstruowany. Tego nie wiem, bo nie znam szczegółów. Ale z tego, co mnie podpowiada ten algorytm, to jest zwykle tak, że w dużej mierze jest oparty albo na rodzaju filmu, albo na aktorach, którzy tam występują, czy reżyserze i tak dalej, ale jednak to jest coś, co zgadza się z tym, co do tej pory oglądałem. No to zresztą tak jak dość dobitnie widać to na algorytmach YouTube'a na przykład. Jeżeli oglądamy, no to jeżeli zacznę oglądać recenzje samochodów, to już wtedy będę miał, dopóki nie zmienię swoich upodobań, to będę miał zawsze podpowiadane recenzje samochodów. I to naprawdę tam bardzo, tamten algorytm jest taki bardzo, bardzo zgrubny. I to dokładnie widać. W Netflixie oczywiście jest może trochę bardziej finezyjnie, ale nadal mam wrażenie, że to podpowiadanie bazuje na tym, co już obejrzałem i raczej podpowiada mi więcej tego, co już obejrzałem. A to nie zawsze jest... nie zawsze tego chcemy.
W tym podpowiadaniu jest jeszcze taka pułapka, że wpisujemy tytuł jakiegoś filmu i wyświetla nam się w podpowiedziach tytuł, ten, o który nam chodziło, ale okazuje się, że nie ma go w bibliotece.
A, tak, 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 tak.
Jest po prostu pod ten tytuł, który powinien się tam znaleźć, ten nasz tytuł marzeń, podpięte są inne, które jakoś z nim korespondują, czy...
To jest bardzo sprytny zabieg, ale właśnie no, też powodujący czasami frustrację, bo... tego, na co mieliśmy.
Tak, no bo skoro jest podpowiedź, no to rozumiesz, ten film tam jest, jak tam do.
Ale jest też parę innych sztuczek, nie wiem, czy zauważyłeś, bo jest jeszcze parę innych sztuczek, które w samym interfejsie Netflixa są wprowadzane. On ewoluuje. To oczywiście jest cała oddzielna komórka, która się tym zajmuje, tym, jak ta aplikacja wygląda. I w pewnym momencie zaczęły się pojawiać takie gotowe trailery, takie mini trailery, które się tam wyświetlają. Tego kiedyś nie było. A teraz jest tak, że jak przeglądamy na przykład te wszystkie top ten z danej kategorii, to od razu wyświetla nam się kawałek tego filmu, żeby nas od razu wciągnąć, jeszcze bardziej zachęcić. Są takie drobne sztuczki, które Netflix stosuje, żeby nas wciągnąć.
Teraz pytanie, czy każdy widzi ten sam fragment serialu, czy widzimy ten, który pasuje do naszego algorytmu?
A nie, nie. To jest tak, że prawdopodobnie, czy nie wiem, jak jest z tymi fragmentami, ale na pewno z grafikami dotyczącymi filmów, to każdy widzi je inne. Jest ileś do wyboru i one się nam wyświetlają w zależności od tego, z jakiego regionu oglądamy ten film, kim jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. I tych podpowiedzi też znowu. W Amsterdamie jest agencja taka PR-owa, która obsługuje Netflixa i tam jest specjalna taka komórka, która wybiera po prostu odpowiednie te grafiki, które mają za zadanie i oni to testują po prostu, które bardziej wciągają ludzi na przykład z Polski.
I tylko na tej bazie wizualnej widzimy jakiś ten kwadracik i...
który jest bardziej atrakcyjny.
Klikamy
oczywiście.
Dlatego, że jest atrakcyjny wizualnie. No dobrze, trochę tych problemów nakreśliliśmy, czyli z Netflixem to było tak, że kiedy zaczynał jako platforma streamingowa, bo na początku to była po prostu wypożyczalnia
tak.
Kaset VHS, o czym niektórzy zapominają, a niektórzy, którzy może nas słuchają, nie wiedzą, czym były kasety VHS. Przyszedł czas platformy streamingowej, no i początki były obiecujące, po drodze była pandemia, która dla wielu z nas była nieszczęściem, ale w przypadku tego typu branży czy tego biznesu było jak zbawienie, bo po prostu siedzieliśmy w domu i nie mieliśmy co robić. No i teraz na scenę wkracza inflacja. W Polsce dwucyfrowa, mówi się o okolicach 20%. No widzimy sami po sobie, że to są takie realia, kiedy patrzymy na nasze wydatki i się zastanawiamy, czy rzeczywiście to, z czego korzystamy teraz, jest nam tak bardzo potrzebne. I pytanie, czy na tej liście w tym miejscu nie jest właśnie rozrywka, zwłaszcza w tym kontekście, o którym już trochę powiedzieliśmy, czyli że tych propozycji, jeśli chodzi o platformy streamingowe w Polsce, jest całkiem sporo. I teraz pytanie, czy potrzebujemy wszystkich i w takiej cenie?
No to zawsze będzie pytanie o konkretnego człowieka. Jeżeli ktoś będzie miał do zapłacenia gigantyczny rachunek za ogrzewanie, nie mniejszy za prąd i jeszcze rachunki w sklepie coraz wyższe, no to pewnie będzie musiał zacząć na czymś oszczędzać. I pierwsze, co pewnie pójdzie pod nóż, no to będą właśnie, w cudzysłowie teraz mówię, zbędne rzeczy, typu właśnie abonamenty.
I to jest ta nasza perspektywa konsumenta, ale mówimy o biznesie. Czy te nasze pojedyncze decyzje, takie pozbierane w jakąś jedną masę, to zmieni ten rynek i to jest kolejny problem, który będzie ciążył, no na przykład temu Netflixowi, o którym dziś mówimy?
Myślę, że to jest 223 miliony osób. Pytanie, jaka część będzie musiała zacząć oszczędzać, ale na pewno to jest brane pod uwagę i stąd też rozmaite pomysły, takie jak wprowadzany w tej chwili eksperymentalnie na kilku rynkach, bo jeszcze nie na wszystkich, abonament z reklamami.
Czyli tańsza wersja?
Tańsza wersja.
Ona chociaż jest... musimy oddać coś w zamian, coś najcenniejszego chyba, co mamy, czyli nasz wolny czas.
No tak, tak. No, staje się to wtedy bardziej podobne do telewizji, taką jaką znamy z ogólnopolskich kanałów, czy też nie tylko ogólnopolskich, tylko w ogóle nadawanych na ziemi, gdzie, żeby sfinansować to przedsięwzięcie, trzeba oddać część swojego czasu i obejrzeć reklamy. I tak samo dzieje się tutaj, chociaż to jest takie trochę kontrintuicyjne, bo zawsze było tak, ja zawsze tak myślałem, że skoro płacę abonament, no to jak za to, żeby nie mieć reklam. No ale propozycja jest taka, że ten abonament będzie tam, nie wiem, 2, 3, 4 dolary tańszy i dzięki temu, ale w zamian za to, że w ciągu godziny obejrzymy, tam nie pamiętam, to jest około 5 minut reklam, znaczy na początku i w połowie mniej więcej filmu, tak jakbyśmy sobie podzielili. Także być może dla części ludzi to będzie atrakcyjna propozycja, że no okej, to na czas tych reklam idę sobie zrobić kawę, wrócę, tak jak w normalnej telewizji, wrócę, obejrzę film, ale płacę jednak te kilka złotych taniej.
Pytanie, ile to będzie w Polsce kosztować, bo tu wynotowałem sobie, że na początku to pojawi się w 12 krajach: Stany Zjednoczone, Australia, Brazylia, Kanada, Francja, Niemcy, czyli też różne regiony świata. 7 dolarów to przy dzisiejszym kursie byłoby coś między 30 a 35 zł. W Polsce chyba będzie taniej.
No mam nadzieję, że tak, bo to też musi pewnie uwzględniać jakąś siłę nabywczą. Ale to jest ciekawe, że zaczynają testować tę... głównie na bogatszych rynkach, bo jednak Stany, Francja i tak dalej, i tak dalej. Także natomiast, bo zaczęliśmy, przepraszam, że tak trochę skoczę, ale zaczęliśmy tam na początku.
Skaczemy jak po Netflixie.
Tak.
Który tytuł nas zainteresuje, tam
na sięgamy. Początku zaczęliśmy mówić właśnie o tym współdzieleniu kont i pewnie do tego, no to powiedzmy, że zgrabnie teraz przeskakujemy do tego tematu, bo ten z kolei sposób na to, żeby tych klientów jakoś pozyskiwać, tych takich jadących na gapę, on z kolei był wprowadzany w Ameryce Łacińskiej i to już kilka miesięcy temu. I tam pomysł jest taki, że okej, wiemy, że nadużywacie naszej gościnności, naszej Netflixa, że na jednym abonamencie ogląda ileś osób, ale no oczywiście nie chodzi nam o to, żeby blokować, tylko żeby zachęcić jakoś do tego, żeby ci goście na gapę oglądali legalnie. W związku z tym proponujemy poszerzenie abonamentu za, powiedzmy, cenę, nie pamiętam ile tam, chyba 2/3 normalnego abonamentu. Można dokupić dodatkowego użytkownika spoza gospodarstwa domowego. Z tym, że nie doczytałem się na razie nigdzie, bo na stronach Netflixa jest to bardzo enigmatycznie opisane, w jaki sposób weryfikowane jest to gospodarstwo domowe, bo przecież z natury rzeczy jest to taki sposób odbioru tych treści, że nie muszę tego konsumować przed telewizorem w domu. Mogę to robić na telefonie komórkowym gdzieś na drugim końcu świata przecież. Mam do tego prawo jak najbardziej. I trochę nie wiem, w jaki sposób jest to rozgrywane technologicznie, że ktoś z tego grona jest wyłapywany jako użytkownik spoza gospodarstwa domowego, no bo przecież ja najzupełniej legalnie płacący abonament, czasami Netflixa oglądam w czasie podróży służbowej gdzieś daleko.
Czyli pod zupełnie innym adresem.
Absolutnie.
Więc zgadza się to urządzenie, z którego korzystamy, które gdzieś tam jest zarejestrowane, ale to jest też zupełnie inna sieć, którą mamy pod ręką i za pomocą
więc
której
szczerze mówiąc nie wiem, jak to będzie weryfikowane, to jest bardzo, bardzo też ciekawy problem, no ale to już taki technologiczny bardziej i pewnie zawsze jakoś tam w razie wątpliwości będzie rozstrzygany w drodze konsultacji z klientem. Czy ten, kto ogląda gdzieś tam na drugim końcu Polski, czy na drugim końcu świata, to jest rzeczywiście osoba uprawniona do tego, czy ktoś komu użyczono hasło.
W sprawie tego współdzielenia kont, to być może także państwo, którzy nas słuchają, dostaliście na swoją skrzynkę mailową taką wiadomość, która zaczyna się od słów: świetna wiadomość, funkcja przenoszenia profili jest już w pełni dostępna dla innych osób korzystających z twojego konta. Nie ma tu żadnych gruźb, nie ma tu mowy o tym współdzieleniu kont, ale z treści tego komunikatu, który niektórzy dostają na swoje skrzynki mailowe, można wyczytać, że to są swego rodzaju przygotowania do tego, żeby ukrócić to pożyczanie sobie,
tak,
czy użyczanie haseł.
To jest technologiczne przygotowanie do tego, żeby ten nasz podprofil w tym abonamencie, że może zostać wyjęty albo stać się odrębnym kontem, za które ten ktoś, powiedzmy, nieuprawniony będzie musiał zacząć płacić, albo może się do kogoś właśnie przytulić w ramach tego tak zwanego rozszerzonego abonamentu. No ale technologicznie ta możliwość już jest i to jest takie właśnie pierwsze uprzejme ostrzeżenie od Netflixa, że za chwilę będą pewnie patrzeć i sprawdzać, albo już sprawdzają, kto rzeczywiście płaci za to konto, kto rzeczywiście ma prawo oglądać, czy mieści się w tej definicji gospodarstwa domowego.
Mhm. Bo tak się zastanawiam, kiedy ta sytuacja się wokół Netflixa zaostrza, dostajemy jakiś komunikat, pojawiają się reklamy, czy coś, co ma być próbą ratowania tych platform, ostatecznie nie okaże się na jakimś rynku, powiedzmy na przykład w Polsce, dla nich porażką, no będzie już tak zniechęcające, to już nie jest user-friendly. To są rzeczy, przed którymi bronił się i Netflix, i też my jako konsumenci. Czy coś, co miałoby pomóc tej branży, czy konkretnie tej platformie, ostatecznie okaże się, że nie spełni swojego zadania?
Trudno powiedzieć. To jest kwestia wyczucia i tego, jak to będzie robione. Znaczy pewnie można tam ustalić jakiś zakres. No, nie wiem, jeżeli mam rodzinę, która mieszka w obrębie tego samego miasta, być może będą uważani za członków jednego gospodarstwa domowego, ale jak zacznie oglądać rodzina czy znajomi z drugiego końca Polski, no to już może niekoniecznie i to jeszcze regularnie, bo powiedzmy, no wyobrażam sobie tak, że taki system w ten sposób działa, że jeżeli nieregularnie ktoś, na przykład ja mieszkam w Warszawie, a oglądałem coś we Wrocławiu, bo akurat tam byłem ostatnio w weekend, no to powiedzmy będą patrzeć przez palce, ale jeżeli zacznie się to powtarzać w miarę regularnie, no to już wtedy znaczy, że coś jest na rzeczy. Ktoś nieuprawniony może mieć dostęp do tego konta i trzeba wtedy zapytać, czy przypadkiem drogi gościu oglądający we Wrocławiu regularnie serial Netflixa na konto pana Ćwikaka, który mieszka w Warszawie, czy przypadkiem nie powinien zacząć płacić albo nakłonić pana Ćwikaka, żeby zapłacił o to 1/3 więcej.
Powiedzmy jeszcze może krótko o tym, jaką dzisiaj rolę Netflix odgrywa jako producent, jako ktoś, kto kreuje sytuację na rynku filmowym. No dzisiaj to jest chyba potentat wciąż, pomimo tych problemów, o których mówiliśmy.
Tak, to jest potentat i to widać od paru lat nawet w takich, w czysto logistycznym sensie, bo firma Netflix, kiedy była jeszcze wypożyczalnią kaset, a nawet na samym początku, kiedy była już takim raczkującym serwisem streamingowym, miała i właściwie nadal ma swoją siedzibę w Los Gatos, w Dolinie Krzemowej, pod San Francisco, ale od ładnych kilku lat rozpycha się bardzo mocno w Hollywood. No to jest dobre 200-300 kilometrów bardziej na południe, w Los Angeles. I nawet mieli na tyle, byli w cudzysłowie mówiąc, na tyle bezczelni, że wynajęli na swoją siedzibę jedno z najstarszych studiów filmowych, Warner Bros., które kilka biurowców już tam przerobili, hale zdjęciowe i po prostu postawili bardzo mocno nogę w Hollywood i zanim tam się przenieśli, byli obecni tak bardziej na zasadzie jeden z wiceprezesów tam mieszkał i organizował, to była taka placówka mocno wysunięta, ale tylko placówka, a teraz mają tam siedzibę, mają de facto dwie siedziby i mówią, że właśnie są takim koncertem rozrywkowo-technologicznym z tą właśnie jedną nogą w Los Gatos, z drugą w Los Angeles. No i co? I naprawdę bardzo mocno tam się rozpychają, inwestują bardzo duże pieniądze, ponieważ no, te 200 ileś milionów osób musi mieć co oglądać. Oczywiście te pieniądze są też inwestowane nie tylko, bo wiadomo, że jeden kraj nie jest w stanie przerobić takiej masy treści. Zresztą był taki moment w Stanach, że po prostu zabrakło, kiedy te platformy streamingowe zaczęły się mocno rozwijać, zabrakło po prostu scenarzystów. Wtedy pomysł Netflixa był taki, żeby wyjść na zewnątrz. I kiedy zaczęli ten taki push, że tak brzydko powiem, na globalny, to zaczęli też szukać scenarzystów, producentów wszędzie, także w Polsce od kilku lat. Też pod takim hasłem, że ponieważ jesteśmy obecni na całym świecie, mamy różnych odbiorców, w związku z tym szukamy takich trochę punktów wspólnych i to jest też taka zabawa, że na przykład, nie wiem, serial z Niemiec świetnie się ogląda w Brazylii albo w Argentynie. No, pewnie jest dlatego, że jest tam duża diaspora niemiecka, ale są też no, najrozmaitsze historie właśnie jak te filmy podróżują. Filmy bądź seriale stworzone w jednym miejscu na Ziemi, nagle okazuje się, że są oglądane chętnie w zupełnie nieoczywistych miejscach.
Chociaż były przeznaczone na inny rynek, albo przynajmniej ktoś tak sobie wyobrażał, pisząc scenariusz i kontynuując tę produkcję, że to trafi w jakieś inne gusta, ale powiedzieliśmy na samym początku, że tych produkcji jest za dużo. Czy ktoś w ogóle myśli w Netflixie o przecinaniu tych produkcji, o tym, żeby może nie tak bardzo skupiać się na masie tych produkcji, a na ich jakości? Bo tu często się pojawiają zastrzeżenia, że są obiecujące tytuły, obiecujące nazwiska, ale w niektórych przypadkach jest, nagle okazuje się, że wkładamy mnóstwo pieniędzy w coś, co wcale tak bardzo ludziom się nie podoba, nie spełnia może tych kryteriów jakościowych, no ale obejrzane to obejrzane. Pytanie, jaka jest filozofia tego serwisu? Czy taka produkcja masowa jest ważniejsza od jakości?
Ja myślę, że najważniejsza jest oglądalność. I to, z tym, że też... To
czyli
jest...
masowość.
No tak, tak, tak. No, jeżeli mamy...
Nawet jeśli tytuł jest zły, ale się obejrzy kilka razy.
Nawet jeżeli z tych 223 milionów ludzi obejrzy, nie wiem, 15, 20, 50, to już mamy sukces.
I nie wynika z tego, żeby ktokolwiek myślał o przycinaniu produkcji, no bo mniej produkcji, nie, to mniej potencjalnych.
Nie, wiesz, tam bardziej się myśli trochę o też takim planowaniu tych produkcji i oszczędzaniu, w cudzysłowie mówię, na różnych rzeczach czasem technologicznych, że na przykład ostatnio hitem jest jakaś scenografia taka pozwalająca kręcić sceny efektów, już nawet nie na green screenie, tylko dookoła masz takie ekrany o bardzo wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu aktorzy stają i w ogóle jakby nie grają na zielonym ekranie, tylko mają ze sobą rzeczywistą scenografię i to jest w ogóle podobno zupełnie inne doznanie. I oni w takie rzeczy inwestują. Czy na przykład, nie wiem, narzędzia automatyzujące tworzenie scenariusza, ale też analizę kosztów. Na etapie scenariusza jest narzędzie, które wycina od razu i patrzy, tu jest taka scena i można od razu z tego zrobić kosztorys. Albo, że jest tylu i tylu aktorów, tylu i tylu scenach, w związku z tym tyle i tyle będą kosztować ich dniówki.
To już zaawansowany poziom.
Tak, tak. Są całe, tak jak my mamy, niektórzy pewnie z Państwa korzystają z Office'a, to oni mają takiego Office'a dla producentów filmowych.
Skrojonego pod siebie. To powiedzmy jeszcze może o tej konkurencji, bo mówiłeś, że Netflix rozpycha się na tyle ostentacyjnie, że potrafi nawet nadepnąć na odcisk Warner Brosowi. Dzisiaj to konkurencja, czyli platforma HBO Max. Wspomniałeś też o tym, że na rynku było tak mało scenarzystów, że trzeba było się otworzyć na inne rynki, więc to sprowadza mnie do takiego wniosku, że ten tort jest naprawdę niewielki, jeśli chodzi o branżę filmową i jeśli chodzi też o nas, konsumentów, no bo mamy jakąś ograniczoną ilość wolnego czasu i podzielność uwagi, więc też nie jesteśmy w stanie oglądać tych wszystkich produkcji na wszystkich platformach. Jak to wygląda dzisiaj? Bo oprócz tych platform mamy jeszcze w Polsce dostępnych kilka.
Tego jest strasznie dużo. Znaczy, ja jestem nietypowym konsumentem, bo ja lubię mieć dostęp do różnych rzeczy i płacę za nie czasami za bezdurno. Ale mam takie poczucie, że jak będę chciał, będę miał kiedyś czas, to będę mógł sobie usiąść i obejrzeć, nie będę musiał się rejestrować i tak dalej, więc płacę za Netflixa, płacę za HBO, płacę za Disneya. Ale tych platform jest o wiele więcej i kolejne, co najlepsze, najgorsze, zależy jak na to spojrzeć, za chwilę też będą wchodzić do Polski. Jeszcze jest, nie pamiętam nazwy w tej chwili, Sky Show chyba, która grupuje jakby filmy z innych studiów filmowych niż właśnie Warner Bros., niż Disney, Marvel i Lucasfilm. Więc tutaj najcenniejszym dobrem staje się rzeczywiście nasz czas, bo my mamy jedną parę oczu i nie da się oglądać na dwóch ekranach różnych rzeczy, ich odbierać. I mamy tyle czasu, ile mamy, więc tu rzeczywiście ta konkurencja będzie coraz większa. I właśnie nie wiem, czy ona będzie szła właśnie w tę taką masowość, tak jak czasami to się zdarza Netflixowi, żeby zarzucić nas jak największą liczbą seriali i filmów. I proszę bardzo, wybieraj, czy będą te studia i platformy konkurować jakością, żeby nas przyzwyczaić do tego, że nie wiem, na przykład no, stajnia Marvela to jest synonim całkiem dobrej rozrywki, bardzo popularnej, ale bardzo dobrej, chociaż czasami zdarzają się też im kiksy. No ale jednak to jest jakaś marka. Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. I...
Czy to się nie zapadnie wszystko pod swoim ciężarem? Dokładając to, o czym mówiłem, te elementy takie no, zniechęcające być może dla niektórych, więc jak to się znaczy, poskłada w jedną całość, to czy ktoś albo więcej osób nie powiedzą, no dość, jest inna może rozrywka, bardziej dostępna, tańsza.
Znaczy jesteśmy na pewno w fazie takiego zachuśnięcia się i rozwoju, ale gdzieś ten rozwój, to co było widać w poprzednim kwartale w Netflixie, gdzieś się zatrzyma. Bo rzeczywiście no, ludzie będą i z powodu kryzysu inflacji też pewnie uważniej oglądać pieniądze. No i wtedy pewnie nie wiem, czy dojdzie do jakiejś konsolidacji na rynku, może zobaczymy. Na razie jesteśmy w takiej fazie, mam wrażenie, jeszcze wszyscy biegną do przodu, żeby te paliki jak najdalej powbijać, a potem będziemy się
jak martwić. Najwięcej z tego tortu wykroić, a potem może będziemy ustalać zasady, na których połączymy się w jedną platformę, ale jak najpierw sobie teraz każdy wywalczy
to
swoją pozycję.
Bieg po złotonośne działki. No po prostu kto dalej te paliki ustawi, ten potem będzie mógł dyktować bardziej warunki.
Jeszcze trwa walka o taki rząd dusz.
No trochę
rynku
tak.
Rozrywki, zanim nastąpi, jak rozumiem, jakiś przełom i może jakaś zmiana taka, która będzie, no właśnie, zmianą w kierunku user-friendly, czyli z powrotem w kierunku nas, konsumentów, żeby dobrze nam się oglądało, bez tych wszystkich problemów, o których powiedzieliśmy na początku.
Ale za to z reklamami.
Pytanie, na które nikt z nas nie zna odpowiedzi, bo nie mamy szklanej kuli. Co z tego wszystkiego może się wyłonić? Bo też mówiliśmy o tym, że ten streaming zaczyna przypominać klasyczną telewizję linearną, skoro pojawiają się w niej reklamy. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomnieliśmy, to znaczy są platformy, które mają takie telewizyjne przyzwyczajenia, jeśli chodzi o premiery, czyli nie wrzucamy jak Netflix wszystkich tytułów z pełną listą odcinków, tylko wypuszczamy je na przykład co tydzień, żeby utrzymywać jakiś rytm.
To właściwie chyba jest nawet większość, mam wrażenie, że właściwie tylko Netflix chyba jest takim taką platformą, która daje wszystko od razu, chociaż też nie zawsze, bo bywały seriale, zwłaszcza takie, które mieli licencjonowane, które też były dawkowane tydzień po tygodniu, wydaje mi się, że chyba oni są już ostatnim takim mohikaninem, który wrzuca wszystko od razu do binge-watchingu, a na pozostałych serwisach trzeba poczekać.
No i pytanie, które być może część z nas sobie teraz zadaje, co z tego się wyłoni, bo byliśmy świadkami w branży rozrywkowej czy tego wolnego czasu, świadkami no właśnie bardzo często spektakularnych sukcesów na początku, a potem to wszystko gdzieś tam przepada. Facebook, MySpace, no mogę wymieniać długo rzeczy, które przez jakiś czas nas fascynowały, a potem nagle gdzieś tam znikały w odmętach. Czy z tym streamingiem będzie tak samo, czy on jest tak ważną częścią naszego życia, że zmieni się, ale nie zniknie całkiem?
Wydaje mi się, że chyba zostanie, tylko pytanie, do czego on nam będzie służył, bo to też trochę jest pytanie o profil odbiorców. My jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania seriali, a być może kolejne pokolenie, i to już widać w Netflixie, też się to pojawia, będzie stawiało wyłącznie na gry. Tam jest już cała działka z grami, więc tego nie wiem. Może ich nie będą już interesować młodszych ludzi zupełnie seriale, tylko właśnie gry, albo jakieś zupełnie inne formy, o których w ogóle nawet nie mamy pojęcia.
Ale to pytanie w odcinku Mam Pytanie zostawiamy bez odpowiedzi, bo nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć przyszłości. Myślę o takim w miarę zręcznym, zgrabnym podsumowaniu, że Netflix swego czasu zmienił rynek, nie do poznania, teraz ten rynek chyba trochę zmienia Netflixa i po prostu zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Tak, zobaczymy, ale ja mam wrażenie, że tam parę osób w tej chwili siedzi bardzo mocno, główkuje i jeszcze na pewno tak publicznie nie widzimy wszystkiego, co tam się kroi za kulisami.
Może to będzie jakiś scenariusz na film w przyszłości.
No, bardzo ciekawy zresztą.
No to czas na wnioski.
Na rynku platform streamingowych trwa przesilenie, zażarta wojna o portfel i uwagę użytkowników. Konkurencja jest ostra, nigdy wcześniej na rynku nie było tak wielu gigantów rozrywki, takich jak Disney, największy przeciwnik Netflixa. W perspektywie może się pojawić nowa równowaga pomiędzy tym, co dostawcy mogą zaproponować, a tym, czego chcą użytkownicy. Przed nami być może także narodziny nowego modelu płatności. Obie strony muszą przemyśleć kwestię kosztów, bo dostawcy rozrywki muszą wiedzieć to, co i my wiemy. Wszystko jest bardzo drogie, a wolnego czasu jest bardzo mało, a ścieżka do wycięcia z domowych budżetów zbędnych wydatków jest wyjątkowo prosta.
Na podcast zaprasza firma doradcza EY.